Wschodzie Radio RMF 24. My teraz przenosimy się na tereny Bliskiego Wschodu, bo dziś rano wojska izraelskie wkroczyły na tereny przygraniczne Libanu. Tel Awiw ogłosił, tu cytat, ograniczone i ukierunkowane działania lądowe przeciwko celom terrorystycznego Hezbollahu na południu Libanu. Stany Zjednoczone na tym etapie wsparły te decyzje, mówiąc o konieczności uniemożliwienia dalszych działań tej organizacji. No ale cały świat zamarł. Z nami jest profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, od kilku tygodni, co w zasadzie co drugi, co trzeci, co czwarty dzień po kolejnych akcjach, trzeba powiedzieć, kończonych sukcesem Izraela, zadajemy to samo pytanie. No i dzisiaj trudno go nie zadać. To już jest rzeczywiście moment, w którym ten konflikt się rozlał, czy też Hezbollah i Iran może jednak zdecydować się na brak takiej silnej, adekwatnej odpowiedzi, a Izrael może poprzestać tylko na zajęciu tych kilkunastu wiosek, oczyszczeniu ich i może wrócić do siebie. Wojska izraelskie mogą się wycofać.
No ale co to oznacza, panie redaktorze, zastanawiam się ja i bardzo wielu ekspertów od Bliskiego Wschodu, poprzestanie na kilkunastu wioskach, oczyszczeniu ich i wycofaniu się. No co nastąpi później? No później wrócą tam bojownicy Hezbollahu bądź innych ugrupowań nieprzychylnych Izraelowi i będą kontynuować swoją politykę, tym bardziej swoją politykę ostrzału, swoje działania w zakresie ostrzału Izraela, biorąc odwet za tych swoich braci i sąsiadów, którzy polegną w toku tej ograniczonej operacji lądowej, jak się to eufemistycznie nazywa, choć oczywiście dla ludzi zajmujących się historią regionu budzi to bardzo silne skojarzenia, dokładnie takie same określenia padały, ograniczona operacja lądowa w roku 1982, gdy ówczesny minister obrony Izraela Ariel Sharon zapewniał, że jego wojska prowadzą ograniczoną operację lądową. Przypomnijmy, te wojska doszły potem do Bejrutu, czyli do stolicy Libanu. Więc no jakby to powiedzieć, ten sygnał, prawda, nazywający inwazję ograniczoną operacją lądową, można interpretować rozmaicie i trudno tutaj traktować to jako pewien taki wiarygodny przekaz, tak, że rzeczywiście te cele będą tak ograniczone, jak są
deklarowane. Izrael odpowiada na tą opinię, mówiąc, no ale musimy doprowadzić do tego, żeby ludzie mieszkający przy granicy z Libanem, od 60 do 80 tysięcy, mogli wrócić do siebie. Tego nie zrobimy, jeśli nie rozbijemy tych przygranicznych instalacji Hezbollahu.
No, to jest cel bardzo słuszny, doprowadzenie do możliwości do zakończenia ostrzałów i można go osiągać skutecznie zasadniczo jednym sposobem i jest to sposób politycznego zawieszenia broni. Izrael był bezpieczny przez ostatnie lata, północ Izraela była bezpieczna, bo osiągnięto pewne niepisane warunki porozumienia z Hezbollahem, którego obie strony się trzymały. Panowała pewna równowaga sił. Teraz Izrael dzięki swojej przewadze ma możliwość zmiany tej równowagi sił i korzysta z tego narzędzia w taki właśnie sposób, że osłabił, no, dokonał uderzeń dekapitacyjnych na Hezbollah i bardzo przesunął tą równowagę sił na swoją korzyść. Natomiast wydaje mi się, że operacja militarna, którą właśnie rozpoczął, operacja lądowa, w średniej perspektywie zmniejszy tą przewagę Izraela. Dlaczego? Dlatego, że no, taka jest logika sił inwazyjnych walczących przeciwko siłom broniącym się. Siły broniące się mogą zdefiniować zwycięstwo tylko po prostu jako przetrwanie. I mówię tu o siłach broniących się głównie jako bojówkach Hezbollahu na tym terenie operujących, ale mamy tam przecież też, mieliśmy też chociażby ugrupowania palestyńskie, które operowały na południu Libanu z terenów obozów palestyńskich, które się tam także znajdują. No problem, jakby, gdy spojrzymy na to w szerszej perspektywie, problem Izraela z zabezpieczeniem swojej północnej granicy, no, był zwykle rozwiązywany przy pomocy i jakiejś formuły politycznej. Nie da się go rozwiązać tylko i wyłącznie przy zastosowaniu środków militarnych, choć oczywiście środki militarne też są elementem tego instrumentarium, którymi dysponują czy to Izrael, czy to siły atakujące Izrael z Libanu. Nie mówię tu tylko o Hezbollah, bo pamiętajmy, że Hezbollah powstał w odpowiedzi na inwazję lądową Izraela w roku 1982. Wcześniej mieliśmy tam inne ugrupowania, właśnie głównie palestyńskie, które atakowały Izrael. I to jest jakby pewna stała, taki stały element tego pogranicza.
Wspomniał pan o Hezbollahu, o organizacjach palestyńskich, no ale jest jeszcze regularna armia Libanu. To jest zresztą jedna z ostatnich instytucji tego państwa, która jeszcze w miarę sprawnie działa. Jaka będzie postawa samego Libanu jako państwa jednak upadłego, no ale jednak mającego jakieś władze, na terenie którego wchodzi inne państwo?
No tak, tylko że Liban jest bardzo specyficznym państwem, jest państwem właściwie upadłym, ale jest też państwem, który ma demokratycznie wyłoniony, choć dysfunkcjonalny rząd. I w tym demokratycznie wyłonionym, w tej demokratycznej grze sił w Libanie od lat uczestniczą organizacje bardzo niechętne Izraelowi, w tym Hezbollah, w tym partia Amal. I te ugrupowania mają swoich członków umieszczonych w strukturach państwa libańskiego, no szczególnie w armii i w siłach bezpieczeństwa. W związku z czym jest pewną naiwnością robienie takiego pełnego rozdzielenia, że oto Hezbollah wychodzi, armia libańska wchodzi, bo to będą niejednokrotnie ci sami ludzie, tylko w godzinach od 8 do 16 będący w mundurze armii libańskiej, a po 16 jako partyzanci Hezbollahu. Więc pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia nie z dwoma odrębnymi bytami, ale ze zbiorami o dużej części wspólnej. Tak? Szczególnie na południu, które jest zamieszkałe głównie przez szyitów, choć też przez chrześcijan, katolickich, maronitów. I to oni stanowią struktury, czy to służb bezpieczeństwa, czy też wojskowe w tym obszarze.
To jeszcze pytanie o Iran oczywiście, bo to jego postawa może być kluczowa. Hezbollah jest w pewnym sensie przedłużeniem, nie do końca zależnym w całości, ale jednak Iranu. Iran bardzo mocno zapowiada odwet, bardzo mocno do tej myśli wraca, tylko że na tym etapie wygląda na to, że nie chce eskalacji wojny. To się może dzisiaj zmienić?
No to percepcja na Bliskim Wschodzie, w arabskiej jego części, jest, że te zapowiedzi Iranu właśnie nie są bardzo mocne. Już nie mówiąc o tym, że działania żadne nie idą za tym. Raczej percepcja jest taka, że są to puste słowa, że Iran zostawił Hezbollah samemu sobie. Zatem myślę, że Irańczycy mają tutaj bardzo duży dylemat. Część establishmentu bezpieczeństwa Iranu będzie na pewno parła do radykalnych rozstrzygnięć. Mamy nowy rząd Masuda Pezeszkiana, który wysłał bardzo wiele sygnałów o chęci negocjacji i powrotu do negocjacji nad programem atomowym. I zobaczymy, czy te działania nie podważą tej pozycji, nie pokażą po raz kolejny jastrzębią z otoczenia Rahbara, czyli wielkiego Ajatollaha Hameneiego, tudzież z Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej, że jakiekolwiek negocjacje, czy też te sygnały, które Amerykanie wysyłali do Pezeszkiana, miały tylko uśpić czujność Iranu, a tak naprawdę jedyną słuszną ścieżką dla Iranu jest ścieżka eskalacji, przy czym nie wiemy, jaką formę może ta eskalacja przybrać. W mojej ocenie Iran będzie bardzo mocno starał się jednak odbudować struktury Hezbollahu w Libanie. Mamy tutaj kluczową pozycję Syrii, która jest głównym kanałem i zapleczem, ale jest też bardzo słabym elementem. Nie wiemy, czy Syria nie stanie się następnym obszarem aktywności militarnej Izraela na szerszą skalę. Natomiast wracając do samego Iranu, grupa jastrzębi będzie na pewno dążyć do odbudowania struktur Hezbollahu, odbudowania tego konceptu osi oporu. Ale Iran ma też drugą ścieżkę, czy też ta eskalacyjną, no czyli przyspieszenie prac nad bombą atomową. I to jest też konkluzja, do której może dojść przywództwo irańskie, że w momencie, kiedy stracili narzędzie odstraszania Izraela, bo z perspektywy Teheranu, jakkolwiek to źle brzmi w uszach, prawda, libańskich, ale no Hezbollah był narzędziem Iranu, był narzędziem odstraszania Izraela, bowiem zakładano, że w momencie, kiedyby Izrael zaatakował bezpośrednio Iran, jego ośrodki nuklearne, to odpowiedź przyszłaby z samego Iranu w postaci uderzeń dalekiego zasięgu, ale odpowiedź przyszłaby też z terytorium Libanu. I teraz Izrael, dekapitując Hezbollah, bardzo mocno osłabił to narzędzie Iranu, w związku z czym Iran może uznać, że potrzebuje innego narzędzia odstraszenia Izraela, a tym innym narzędziem może być właśnie pierwsza próba nuklearna.
No dobrze, ale to pytanie w takim razie, czy Izrael w takiej sytuacji nie zdecyduje się, no wygląda na to, że to jastrzębie w tej chwili dyktują izraelską politykę na naloty na te ośrodki jądrowe. W Iranie no tak, o czym się od dawna mówi.
Tak, i wtedy mamy ten scenariusz, który część izraelskich polityków dyktuje, czyli moment, okno możliwości na przemodelowanie Bliskiego Wschodu. Tylko Izrael, żeby osiągnąć ten cel, nie jest w stanie go osiągnąć sam. Potrzebuje wciągnięcia po swojej stronie do wojny Stanów Zjednoczonych. Bo izraelskie siły lotnicze nie są w stanie prowadzić długotrwałej kampanii nalotów na Iran. Są gotowe do kilku uderzeń, no ale Iran jest ogromnym krajem. Oczywiście znacznie mniej zaawansowanym technicznie niż Izrael, ale mimo wszystko no, izraelskie lotnictwo, 250 samolotów bojowych, ale chociażby no, 7 cystern latających, prawda? Tymi 7 cysternami latającymi nie jest w stanie utrzymywać tempa operacji bombardowania Iranu przez długi okres czasu. Więc wracając do takich podstawowych parametrów pozwalających nam oceniać perspektywę kampanii powietrznej. No widać, że Izraelowi do ataku na Iran będzie potrzebne wsparcie jakiegoś sojusznika. Wiemy, że tym sojusznikiem mogą być tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone.
Tak, ale raczej Stany Zjednoczone teraz się nie włączą do tej wojny, bo mają kampanię prezydencką i to no ani, znaczy Joe Bidenowi by się w tej chwili kompletnie nie opłacało.
No, Stany Zjednoczone są teraz w trybie takim właśnie oczekiwania. Natomiast no miejmy na uwadze, skoro pojawiają się Stany Zjednoczone, to weźmy pod uwagę też to, że innym celem politycznym Netanyahu jest zmniejszenie szans demokratycznej kandydatki, a zwiększenie szans republikańskiego kandydata w tych wyborach. Jednym z kluczowych swing states, który zdecyduje o wyniku wyborów, jest Michigan, które ma liczną populację Amerykanów arabskiego pochodzenia, w szczególności libańskiego pochodzenia. Oni nie zagłosują na Trumpa, natomiast mogliby zagłosować na Kamalę Harris. Tyle tylko, że widząc ci libańscy Amerykanie, jak administracja demokracji przyzwala Izraelowi na niszczenie kraju ich przodków, prawdopodobnie zostaną w domu, co osłabi szansę zwycięstwa Harris właśnie w Michigan. Więc mamy tutaj też ten wątek, ten aspekt, ten kąt patrzenia na sytuację tej rozwijającej się wojny z perspektywy dynamiki politycznej w samych Stanach Zjednoczonych.
Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Fedorek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ukłonę.